Witam serdecznie słuchacze Radia Niepokalanów, witam ojca Mirosława Kopczewskiego. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Kontynuujemy nasze rozważania na temat 10 przykazań Bożych. Dzisiaj przykazanie numer 5. Nie zabijaj, nie będziesz zabijał. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Tak mówi Pismo Święte i to są dwa pierwsze fragmenty, które rozpoczynają rozważania na temat piątego przykazania, które zostały zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego.
Widzimy tutaj w tym wstępie, które jest ze Słowa Bożego, że Pan Jezus daje pierwszy komentarz temu przykazaniu i widzimy, że to przykazanie jest szersze niż dosłowne pozbawienie kogoś życia fizycznego, bo każdy, kto się gniewa, podlega sądowi. A zobaczymy, że to przykazanie pokazuje nam, że wykroczeń jest bardzo dużo. Tu może ja przeczytam jeszcze kolejny fragment z katechizmu, taki wprowadzający. Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się twórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia. Od jego początku aż do końca nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Myślę, że to warto podkreślić na początku, że życie ludzkie jest od Boga i do Boga zmierza i jest święte. Bardzo trzeba to mocno podkreślać, ponieważ często chcemy życie ludzkie traktować na równi z życiem jakiegoś zwierzęcia. Godność ludzka jest ponad wszelkie inne stworzenia, bo człowieka Bóg stworzył ze względu na niego samego, a wszystko inne stworzył dla człowieka, żeby mu służyło. Czyli cały kosmos jest tym naszym domem zamieszkania, jest tym obdarowaniem przez Stwórcę, żebyśmy korzystali i czynili sobie ziemię poddaną. Ale tak naprawdę w tym całym dziele stworzenia człowiek jest najważniejszy.
Tutaj, ojcze, mówimy, że już gniew podlega sądowi i do czego może doprowadzić gniew, pokazuje chociażby przykład z samego Pisma Świętego z Księgi Rodzaju, kiedy czytamy o tym, jak Kain zabił Abla i też tutaj w katechizmie Kościoła katolickiego jest to przywołane.
Tak, tak. I myślę, że trzeba się uczyć właśnie z przykładów, że bardzo ważne jest właśnie, żeby opanowywać swój gniew, ponieważ jeśli nie opanujemy swojego gniewu, może niekoniecznie dopuścimy się zabójstwa kogoś, ale na pewno uczynimy wiele zła, czy będziemy starać się uczynić wiele zła tej osobie. Właśnie gniew to jest taka potężna siła, która niszczy nas i niszczy stosunki międzyludzkie, dąży do dyskryminacji, do zniszczenia. Także tutaj trzeba czuwać nad gniewem, nie pozwalać, aby gniew opanował nasze serce. I tutaj warto też przypomnieć sobie o przykazaniu Pana Jezusa, żeby miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was przeklinają, którzy wam złorzeczą, że jako chrześcijanie jesteśmy powołani nie tylko do miłości tych, którzy nas miłują i dobrze nam czynią, ale też do miłości każdego człowieka, nawet jeśli on realnie czyni nam szkodę. Mamy oczywiście, tu jest katechizm, mówi o prawie do obrony. Obrona jest uprawniona i mamy, to jest niezbywalne prawo do ochrony swojego życia. Natomiast też ta obrona ma nie polegać na tym, że my sami wejdziemy w rolę krzywdziciela i będziemy nieadekwatnymi środkami starali się za wszelką cenę obronić siebie czy swoich najbliższych, ale mamy prawo do obrony.
Z takim jakby zastrzeżeniem, że jeżeli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły niż potrzeba, będzie to jednak niegodziwe.
Oczywiście, tak. Jeśli nie są to tylko środki konieczne, bo na przykład jeśli agresor napastuje mnie czy moją rodzinę, to mogę go, że tak powiem, związać i zadzwonić po policję, żeby go zabrali i wsadzili do aresztu i potem, żeby podlegał prawowitemu sądowi. Natomiast nieuprawnione by było, gdybym sam w tym momencie wymierzył karę temu napastnikowi, jakąś karę fizyczną, tak? Bo często jest ten gniew jednak, tu wchodzą emocje i człowiek nie jest w stanie do końca kontrolować samego siebie. Oczywiście możemy powiedzieć, no ale dokąd można to cierpieć, bo jeśli ten agresor no, ciągle, że tak powiem, napastuje nas. Tak, ale żyjemy w społeczeństwie opartym na prawie, na praworządności i możemy po kolejne środki sięgać, żeby ochronić siebie i swoją rodzinę. Prawne, nie wiem, ekonomiczne i tak dalej.
Ojcze, Kościół katolicki poucza nas, że ci, którzy popełnili przestępstwo, tutaj w tym przypadku dopuścili się zabójstwa, odebrali życie innej osobie, podlegają karze i pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego przez wykroczenie. I gdy ta kara jest przyjęta przez winowajcę dobrowolnie, ona jest uważana za zadośćuczynienie. Czyli kara jest tak naprawdę bardzo ważna.
Kara zawsze ma za cel wychowanie, wychowawczą, wynagrodzenie, naprawę uczynionego zła, ale też sprawienie, żeby ten człowiek, który, że tak powiem, może jest zdeprawowany, żeby pomóc temu człowiekowi no, zmienić swoje życie, tak? Bo jeśli ten człowiek nie odmieni swojego życia, to jest prawdopodobieństwo, że będzie krzywdził następne osoby. Oczywiście, czy nasze więzienia naprawiają ludzi, czy te systemy, które są w więzieniach, one sprawiają, że ludzie wychodzą lepsi? Nie wiem. Prawdopodobnie nie, czy w znacznej mierze nie, może, ale są przypadki i to wiele. Często to jest ciekawe właśnie, że osoby zdegradowane, które dostały sprawiedliwą karę i odbyły ileś lat więzienia, kiedy spotykają Boga, odmieniają swoje życie. Natomiast tutaj jakby nie spotkałem czegoś takiego, żeby człowiek bez własnego indywidualnego nawrócenia, żeby się odmienił, tak? Żeby wystarczyły, nie wiem, jakieś zakazy, nakazy i oczywiście prawa są po to i one powstrzymują od popełniania jakichś czynów niegodziwych i dobrze, że one są, bo gdyby nie było praw, no to myślę, że o wiele więcej zła by było. Niedawno rozmawiałem z kimś z naszych współbraci o kibicowaniu i jeszcze nie tak dawno w Anglii był to ogromny problem. Teraz praktycznie nie ma problemu. Dlaczego? Bo konsekwentnie wprowadzane bardzo wysokie kary finansowe, które niezależnie od, jeśli sam osobnik nie był w stanie wypłacić, to spadało na rodzinę. Dotkliwe kary, gdzieś kilkadziesiąt tysięcy funtów, skutkuje, także jeśli prawo jest wdrażane, ono pomaga, dyscyplinuje ludzi. Oczywiście zawsze jest jakiś przypadek, że mimo tego coś się zdarzy. Także tutaj jest, możemy się bronić i mamy nawet obowiązek się bronienia.
I rodziny swojej,
i swojej rodziny, i swojego mienia, tak. Ale tak, żeby samemu nie stać się krzywdzicielem.
Katechizm Kościoła katolickiego wyszczególnia tutaj zabójstwo zamierzone, wyszczególnia także spowodowanie śmierci innej osoby w sposób pośredni, czyli wpłynięcie na przykład na kogoś, by ktoś inny pozbawił kogoś innego życia, więc to jest też jak najbardziej potępione. No, może też nastąpić, ojcze, jeszcze coś takiego jak zabójstwo niezamierzone, no ale to też sprawca nie jest wolny od winy i od tych konsekwencji, prawda? Wszystko zależy od okoliczności.
Oczywiście, jeśli ktoś na przykład nadużywał alkoholu i jeździł pod wpływem procentów samochodem i jest sprawcą wypadku, to śmierci kogoś na drodze, to jego odpowiedzialność jest jak najbardziej wielka i trzeba karać jak najsurowiej takie osoby, ponieważ człowiek mamy być osobami odpowiedzialnymi za swoje postępowanie, czy nawet jeśli ktoś lubi szybką jazdę, tak, i no, lubi i narusza te przepisy, ciesząc się, że udaje mu się uniknąć kar finansowych, mandatów, no, ale zawsze może się zdarzyć sytuacja taka, że ktoś w najmniej oczekiwanym okolicznościach wyjdzie na drogę, tak, i można być takim sprawcą. Ja spotkałem kiedyś...
Taka wina niezawiniona.
Tak, niezawiniona. Ja spotkałem kiedyś małżeństwo, to było jeszcze w Rosji, którzy byli sprawcami śmierci osoby bezdomnej. Jechali samochodem, jechali przepisowo. Na przystanku stał trolejbus i za tego trolejbusa wybiegł. Tak jak oni twierdzą, że praktycznie rzucił się pod ich koła człowiek, tak? I zginął na ich oczach, bo to jest, wiadomo, wpada na szkło. Bardzo to przeżyli. Oczywiście w tym wypadku no nie ma ich odpowiedzialności ani cywilnej, ani też moralnej, bo gdyby przekroczyli przepisy, gdyby w jakiś sposób no, chcieli spowodować, a tutaj po prostu stali się w pewien sposób ofiarami, oni twierdzili, że prawdopodobnie ten człowiek chciał popełnić samobójstwo w ten sposób, ale bardzo to przeżyli, długi czas nosili w swoim sercu. Także są różne sytuacje, nie możemy je wrzucić do jednego worka. Na pewno największą karą podlega ocenie też moralnej, jak największy grzech, to jest, kiedy to morderstwo jest zamierzone. Z premedytacją, z zimną krwią, wtedy no, ta odpowiedzialność jest zdecydowanie większa. Ale są różne okoliczności, tu każdy trzeba badać indywidualnie. Na pewno jest to tragedia dla człowieka i też z mojej młodości pamiętam jeden z naszych no, mieszkańców sąsiedniej wioski. Jako młody człowiek gdzieś w pracy, gdzieś tam po pracy poszli na piwko, wywołała się awantura i jeden drugiego zaćkał. On właśnie ranił śmiertelnie drugiego napastnika. Dostał wyrok, ileś lat odsiedział. Jaka głupota. Głupie piwo, głupie gdzieś tam jakaś sprzeczka, a konsekwencje mogą być na całe życie, bo to jednak pobyt w więzieniu. Oczywiście śmierć tego kolegi, mieć świadomość, że pozbawiłeś kogoś życia, tak? No ale też jego życie też złamane, tak? Także tutaj trzeba naprawdę uczyć się takiej odpowiedzialności, bo nigdy nie wiemy, co może być, tak? Oczywiście, jeśli ktoś już planuje śmierć drugiego, tutaj szczególnie katechizm potępia, jeśli chcemy pozbawić kogoś życia z osób najbliższych, współmałżonka, rodzica, dziecko, tak?
Tak.
To szczególnie katechizm potępia takie sytuacje.
Więzi naturalne zostają naruszone. Ojcze, katechizm Kościoła katolickiego wyraźnie wypowiada się też na temat przerywania ciąży.
Myślę, że nauka Kościoła tutaj zawsze była jednoznaczna. Ja może przeczytam wstęp do tego paragrafu. Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby. Wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia. Od pierwszego poczęcia. I tu może bym szczególnie zaapelował do tych, którzy używają tak zwane pigułki dzień po, bo to tak naprawdę są środki aborcyjne. Istota ludzka ma prawo do życia od chwili poczęcia. Jeśli ktoś dopuścił się współżycia i chce zatuszować swój grzech, nie ponosić konsekwencji w postaci poczęcia, w postaci dziecka, przyjmuje świadomie pigułki dzień po, to znaczy dopuszcza się aborcji. I to jest straszne, że wielu katolików nawet nie ma tej świadomości, ponieważ wierzą w tak zwaną wolną miłość, chcą, że tak powiem, nie być ograniczeni żadnymi przepisami. Natomiast no, pamiętajmy, że każdy czyn niesie za sobą jakąś odpowiedzialność, tak? Także tutaj uświadamiam te osoby, które może takiej świadomości nie były. Druga rzecz, środki, niektóre środki antykoncepcyjne są środkami aborcyjnymi, na przykład spirala i inne takie ustrojstwa, które są montowane na stałe
w ciele
tak, kobiety, po to, żeby kiedy zostało już zapłodnione zapłodnienie, to ten zarodek nie miał możliwości się rozwinięcia, tak? I, że tak powiem, we wczesnej fazie on zostaje pozbawiony z ciała, po prostu pozbawiony życia. Także tutaj ta odpowiedzialność jest ogromna, a szczególnie jeśli ktoś już idzie i wie, że to dziecko jest, ma ileś tygodni, tak? Te badania prenatalne pokazują, że już malutkie dziecko już w którymś tygodniu już zaczyna bić serce, są wykształcone rączki, zaczyna się rozwijać. Dziecko praktycznie od pierwszego od poczęcia, od pierwszego momentu ma wszystko potrzebne do życia, tylko potrzebny mu jest czas i warunki, tak? I nie pozbawiajmy go tego, tak? Bo ma prawo do życia. W momencie poczęcia to Bóg daje życie i żaden człowiek nie ma prawa pozbawić dziecko życia. Tutaj oczywiście jest ten ogromny problem też syndromu posaborcyjnego i jeszcze 20-30 lat temu, kiedy w czasach PRL-u mówiło się, że to jest tylko taki zabieg, tak jak wyrwanie zęba, czy no, jakiś naprawa jakiegoś defektu. To jest zabójstwo, krótko. Od początku, od poczęcia do naturalnej śmierci, życie człowieka jest i ma być chronione.
I jest święte.
Jest święte.
Od początku, od poczęcia, ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, mówi katechizm Kościoła katolickiego, więc każdy katolik, który bierze udział w dyskusji, może też posiłkować się choćby katechizmem Kościoła katolickiego i powiedzieć, że jest napisane i nie możemy powiedzieć, że nie mamy wytycznych i że nie mamy jakiegoś autorytetu.
I też trzeba pamiętać o tym, to szczególnie dla kobiet, że w tym momencie, kiedy się kobieta dowiaduje, że jest w ciąży, to musi pamiętać o tym, że wszystkie substancje psychoaktywne, czyli alkohol, papierosy, niszczą, zabijają moje dziecko. Może się urodzić z defektem, że tak powiem, z niedorozwojem, tak? Czyli zdrowy tryb życia dla matki i też odpowiedzialność ojca, żeby otoczyć kobietę szacunkiem w tym okresie, żeby jej pomóc, tak? Bo to jest taki no, szczególny czas, tak?
Tak, czyli jakby każde sprowokowanie pewnych sytuacji, które mogą zagrozić temu dziecku, bo także mogą doprowadzić do naturalnego poronienia na przykład, prawda?
Tak, no nieraz zdarza się to nieszczęście, że pomimo tego, że zachowane były wszelkie procedury, wszelkie powiedzmy wskazania medyczne, no to poronienie nastąpiło, są różne defekty w naszym ciele, nie jesteśmy doskonali. Jest to bardzo trudne zwykle dla matki, dla ojca, szczególnie dla tych, którzy się spodziewają, czekają na to dziecko, starają. I tu nie ma grzechu w tym momencie, żeby to było jasno powiedziane. Jest ogromna trauma, ale też trzeba powiedzieć wyraźnie, ci rodzice już mają dziecko. Ono jest zabrane, nie cieszyli się w sposób, nie trzymali dziecka w rękach, nie karmili piersią, nie przytulali, ale to dziecko jest, bo człowiek jest istotą duchowo-psychocielesną, czyli jego dusza, wiemy na 100%, że to dziecko już jest u Boga i kiedyś to dziecko spotkamy, będziemy się cieszyć w niebie. Taką mamy, no oczywiście, jeśli my tam dojdziemy.
Tak, ojcze, ale miałam też na myśli to, że jeżeli ktoś tak jakby specjalnie prowokuje pewne zachowania, które mogą doprowadzić do poronienia, na przykład, nie wiem, wiemy, że gorąca kąpiel dla kobiety nie jest wskazana, bo może poronić, więc chodzi mi o to, że możemy jakby sprowokować naturalnie organizm do takiego naturalnego poronienia świadomie, no i wtedy tak. To już jest, mimo że nastąpiło naturalne poronienie, to oczywiście jest to zabójstwo.
Liczy się
intencja,
po co ja to robię? Jeśli ja mam cel pozbawić moje dziecko życia, to znaczy jestem zabójcą. Nie. Muszę iść. I co jest jeszcze? Kościół tu nakłada sankcje w postaci ekskomuniki. Osoby, które dopuściły się aborcji, są pozbawione łączności z Kościołem. I kiedy jednak sumienie nas ruszy i pójdziemy do spowiedzi, to kapłan przed tym, jak udzieli nam rozgrzeszenia, ma obowiązek zdjąć ze mnie ekskomunikę. Nie wszyscy kapłani mają prawo zdejmowania tej ekskomuniki. Znaczy, no, nie chcę teraz całego spisu kapłanów, którzy w jakich okolicznościach. My jako zakonnicy zakonu żebrzącego mamy takie prawo, także, ale wiem, że też w sanktuariach, chyba proboszczowie też mają takie prawo. Bo to jest bardzo ważne, żeby wrócić do łączności z Kościołem i dopiero się udziela rozgrzeszenia.
Tak, i ta ekskomunika dotyczy bezpośrednio tej osoby, która dopuściła się, ale też dotyczy ona tych wszystkich, którzy w jakiś sposób współdziałają przy
Oczywiście.
Przerwaniu ciąży.
Lekarzy, służby medyczne, którym...
Tak. Ojców, jeżeli...
Ojców, jeżeli... partnerów, nie? Którzy być może rodziców, się do tego. Rodziców, koleżanki, przyjaciółki, które namawiały do łatwego pozbycia się problemu, jak to się określa, to się nie mówi o dziecku, tylko mówi się o problemie.
Tak, tutaj Kongregacja Nauki Wiary i cytat, który jest zamieszczony w katechizmie Kościoła katolickiego, pokazuje, że też na państwo jest nałożony taki obowiązek opieki właśnie nad tymi najbardziej bezbronnymi. Przeczytam ten cytat. W chwili, gdy jakieś prawo pozytywne pozbawia obrony pewną kategorię istot ludzkich, których ze swej natury powinno bronić, państwo przez to samo neguje równość wszystkich wobec prawa. Gdy państwo nie używa swej władzy w służbie praw każdego obywatela, a w szczególności tego, który jest najsłabszy, zagrożone są podstawy praworządności państwa. Wyrazem szacunku i opieki należnej mającemu urodzić się dziecku, począwszy od chwili jego poczęcia, powinny być przewidziane przez prawodawstwo odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne pogwałcenie jego praw. Czyli dziecko po prostu od chwili poczęcia ma też swoje prawa jako obywatel.
No nie wszystkie państwa jednak to akceptują. I niektóre
mówię państw... oczywiście w nauczaniu Kościoła, jak
ja,
to jest.
Tak. I niestety widzimy całą batalię, między innymi w Polsce też o to, żeby było to prawo stosowane przez nasze państwo. Żeby była pełna ochrona dla wszystkich, niezależnie czy ktoś się, ma jakąś wadę genetyczną, bo można to zbadać w badaniach prenatalnych i badania prenatalne są po to, żeby pomóc diagnozować. Natomiast tutaj też podkreśliłem sobie, diagnostyka nie powinna pociągać za sobą wyroku śmierci. Diagnostyka jest po to, że nieraz w niektórych sytuacjach można nawet już rozpocząć leczenie embrionu w łonie mamy, tak? Czy jak się wie, że jest jakaś niebezpieczeństwo chorób. Chociaż do końca nikt nie może na 100% powiedzieć. Jest wiele takich przypadków, że lekarze określili, że dziecko choruje na taką i taką na 100%. Dziecko się rodzi albo jest minimum, takie w ogóle nieszkodliwe, albo w ogóle tego nie ma, tak? Także troszeczkę pokory tutaj w tych badaniach. To Pan Bóg daje życie, tak?
To jest właśnie dowód na to, że Pan Bóg jest Panem życia i śmierci.
A z drugiej strony też trzeba pamiętać, bo tutaj często się mówi o dzieciach chorych na chorobę Downa. Jeśli ktoś widział te dzieci chore na chorobę Downa, ile one miłości dają, ile radości dla swoich rodziców, tak? To oczywiście one będą wymagać praktycznie opieki całe ich życie, ale to są dzieci, które są ogromnym darem dla swoich rodziców. Także nie możemy nikogo skazywać na śmierć, ponieważ nam się wydaje. My nie jesteśmy Panem życia i śmierci, to Bóg daje życie, a my mamy temu życiu służyć, żeby chronić.
Wyraźnie katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym, że wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako materiał biologiczny, jest niemoralne. Czyli tutaj rozumiemy chyba to, ojcze, co jest wykorzystywane do in vitro. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi.
Myślę, że nie tylko, bo można też wytwarzać embriony ludzkie dla kosmetyków. Aha, no dla takich celów.
To i to jest pani Wiesława Kowalska o tym też opowiadała.
Skrajnie niemoralne, tak. Co do in vitro, tak samo tutaj zwolennicy tej metody in vitro nie mówią o jednym. O tym, że około 10-krotnie bardziej podległe chorobom są dzieci z in vitro niż dzieci urodzone naturalną metodą. I rodzice mogą, że tak powiem, to dziecko otrzymać, tak, tą metodą, tylko potem będą całe życie chodzić po lekarzach.
Albo jeszcze, nie daj Boże, podejmą decyzję w trakcie, że jednak usuwają te ciąże.
Tym bardziej, że w tej metodzie jest zapłonionych kilka zarodków. Wybiera się jedno, a inne idą do zamrażarki. To jest nieetyczne, tak?
Na tym polega właśnie główny problem in vitro i dlatego Kościół się na to nie zgadza.
Absolutnie, nie ma zgody na tym.
No i podobnie tutaj jest też ważny punkt, bo wiemy, że już jest próba jakby wpłynięcia na to, jakie dziecko będzie miało oczy, jaką będzie miało płeć, jaki może wzrost będzie miało, bo medycyna idzie naprzód i słyszymy o takich przypadkach. Także próby wszelkiej interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności i tożsamości jedynej, niepowtarzalnej, bo Pan Bóg tak nas stwarza, że jesteśmy jedyni i niepowtarzalni.
Zgadza się. Tutaj problem mają na przykład Chińczycy, którzy wprowadzili prawo ograniczenia, że rodzina może mieć jedno dziecko. No i większość rodzin zdecydowało się, żeby tym dzieckiem był chłopiec. Czyli kiedy robili badania prenatalne, okazało się, że dziewczynka, no to poddawali dziecko aborcji, czekając na kolejne poczęcie. I teraz jest większość mężczyzn w Chinach, tak, jakaś duża grupa, a nie ma kobiet, tak? I jest poszukiwanie w świecie kobiet, nie? Ale proszę zobaczyć, jak to jest bardzo nieetyczne, jak państwo może wpływać i systemowo niszczyć osoby ludzkie, tak?
No i wypaczanie natury. Zamykamy temat związany z przerywaniem ciąży. Katechizm Kościoła Katolickiego oczywiście porusza także temat eutanazji. Kilka lat temu może jeszcze o tym tak w Polsce nie było głośno, ale teraz już jest to termin znany i tutaj.
Teraz powszechne jest, że osoby starsze z krajów Beneluxu uciekają do innych krajów, tak, gdzie nie ma tego prawa, bo się boją, że ich najbliżsi,
tak,
mogą po prostu, kiedy oni już nie będą na tyle świadomi, poddać ich tych, wykorzystać to prawo.
Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, życie ludzkie jest święte, tak? I do naturalnej śmierci każdy ma z nas prawo. I niech Pan Bóg nam wyznacza te granice. Także tutaj też bezdyskusyjnie jest eutanazja moralnie niedopuszczalna.
Oczywiście.
Katechizm Kościoła Katolickiego jeszcze mówi o samobójstwie, o tym ojcze nie mówiliśmy. Mówiliśmy o zabójstwie zamierzonym, niezamierzonym bądź pośrednim, ale o samobójstwie nie mówiliśmy. Co na temat samobójstwa mówi Kościół katolicki?
Jest złem.
Że jest złem, tak.
Tak, jest złem. Z tym, że też różnie ocenia, że nie można do jednej miarki, ponieważ są różne okoliczności. Ja miałem taki przykład kiedyś na Białorusi, że jedna pani, starsza kobieta, która chodziła regularnie do kościoła, popełniła samobójstwo skacząc do studni. To była kobieta mniej więcej w 70, może więcej lat. I dlaczego ona to uczyniła? No, dlatego, że była chora na nowotwór i dawka morfiny, którą dostawała na miesiąc, wystarczała jej na 7 dni. Czyli potem całe 3 tygodnie musiała cierpieć straszne bóle i w takich właśnie bólach ona już tego nie wytrzymała i dokonała czegoś, co by normalnie w życiu nigdy nie popełniła, tak? Osoby, które targają się na swoje życie, często są pod wielkim jakimś wpływem, nie wiem, emocji negatywnych, jakiegoś odrzucenia, bólu, z którym są po prostu nie radzą. Dlatego Kościół też stara się nie potępiać. Mówi też Kościół w katechizmie, że jest możliwość zbawienia dla tych osób, ale też szczególnie potępia te samobójstwa popełniane z zamiarem dania przykładu, zwłaszcza ludziom młodym. I takie samobójstwo nabiera dodatkowego ciężaru zgorszenia. Ja miałem przykład, znowu odwołam się do swojego życia, swojego tego doświadczenia pracy z ludźmi. Było to w Rosji, młody chłopak 16-letni, dobrze wychowany, z dobrej rodziny, tata prawosławny, mama katoliczka, oboje lekarze. Robili wszystko, żeby dobrze wychować syna. I ten chłopak popełnił samobójstwo strzelając, tak? Tata miał pistolet, którego syn odnalazł i kiedy nie było rodziców, to popełnił ten straszny czyn. To wielka tragedia. A dlaczego to popełnił? Rodzice praktycznie kontrolowali wszystko. Jedyne, co tutaj nie interesowali się, czego słucha. A on, tak jak i jego koledzy, bardzo dużo słuchał Nirwany. Zespół, gdzie ewidentnie autorzy tekstów wzywali do popełnienia samobójstwa. Zresztą lider tego zespołu też popełnił samobójstwo. I cała bieda była na tym, że rodzice dali mu znajomość też języka angielskiego. Miał korepetycję z języka angielskiego. Jego koledzy nie znali angielskiego. on znał i zaczął się utożsamiać, tak? No i straszna rzecz się dokonała, tak? Także są pewne środowiska, które, że tak powiem, namawiają do samobójstwa. Znane są przykłady, że całe grupy, setek ludzi nawet popełniało zbiorowe samobójstwo. Uważam, że to jest, tutaj jest jakaś siła demoniczna działa, która nakłania nas do odebrania sobie życia. Pan Bóg dał nam życie i to On, kiedy będzie chwila odpowiednia, że tak powiem, to życie nasze zabierze, tak? Wrócimy do Niego. Natomiast my nie możemy decydować o swoim życiu.
Piąte przykazanie, o którym dzisiaj rozmawiamy i które brzmi nie będziesz zabijał, zwraca też naszą uwagę na poszanowanie godności człowieka, na poszanowanie duszy drugiego człowieka, na poszanowanie zdrowia, poszanowanie osoby w kontekście badań naukowych, poszanowanie integralności cielesnej, czyli tu na przykład wchodzą w grę jakieś porwania, czyli właśnie naruszanie takiej naszej integralności cielesnej. No i też w tym punkcie znajduje się szacunek dla zmarłych.
Każdy człowiek ma prawo do godziwej śmierci i do pochówku, bo życie, ciało ludzkie jest święte. Myślę, że jest dużo instytucji, którzy, chodzi mi to o hospicja, tak? Osoby, które pomagają śmiertelnie chorym w jakimś takim godziwym odejściu z tego świata, w otoczeniu najbliższych. Absolutnie nie możemy osoby cierpiące, śmiertelnie chore zostawiać samym sobą. My boimy się śmierci, boimy się, że ta śmierć dotknie nas, kiedyś każdego z nas dotknie, ale jest niesamowicie ważne, żeby być w tych chwilach z tymi osobami, tak? To są te uczynki, dobre uczynki względem ciała, pochować zmarłych, tak? Towarzyszyć właśnie w tych trudnych momentach człowiekowi cierpiącemu. Tutaj jeszcze katechizm mówi o używanie narkotyków, że to jest oczywiście zło, szczególnie kiedy ktoś czerpie z tego korzyści. Myślę, że dużo jest teraz tych używek różnych, stają się coraz popularniejsze.
Tak, nie zawsze one nazywane są narkotykami, ale mają efekty ich działania, można, skutki działania są podobne.
Tak, ale też w tym punkcie jest mowa o cnocie umiarkowania, która polega na tym, żeby unikać wszelkiego rodzaju nadużyć dotyczących pożywienia, alkoholu, tytoniu, leków, tak?
To, co znowu może, ta cnota wraca.
Umiarkowania, tak. To, co może nas zabić. No właśnie, umiarkowanie w spożywaniu leków. Nie wiem, ale tak nieraz jak patrzę na niektóre osoby, to dużo tych leków przyjmujemy. Być może, że wszystkie są konieczne, ale może warto się zastanawiać i czym można by te leki wyeliminować, bo jednak lek polega na tym, że jedno leczy drugiemu szkodzi, tak? To są jednak jakieś substancje chemiczne, które no też wywołują jakiś negatywny wpływ na nasze życie. Ale oczywiście, tak jak lekarz zapisał, bo nie chcę tutaj poprawiać lekarzy, natomiast no, to musi też być jakieś mądre, rozsądne. Nieraz jakieś chemiczne leki możemy też ziołami zastąpić. Zdrowym trybem życia, ruchem, dietą, tak?
Tak, umiarkowaniem choćby, tak?
Znowu umiarkowanie.
Tak, w tym też rozdziale jest mowa o badaniach naukowych. One ojcze są bardzo ważne, bo jeżeli człowiek jest zdrowy, no to może tak tego nie doświadcza, czy nie zastanawia się nad tym, ale wiemy, że są osoby chore, które na przykład potrzebują innych narządów i możemy te inne narządy otrzymać też od innej osoby. Mam tutaj na myśli przeszczepy. Kościół dopuszcza transplantację pod warunkiem, że osoba, która
jest dawcą,
wyraziła na to zgodę.
Oczywiście.
Musi ta zgoda być.
Tak, jeśli nie ma zgody, to absolutnie nie możemy. Nie możemy kogoś pozbawiać życia, żeby ratować innym osobom. Nie mamy na to prawa, tak? Chyba, że ta osoba wie, że odchodzi z tego świata, że czy nawet bez tego świadomości, ale po prostu gdzieś tam w dokumentach swoich ma taką zapiskę, że zgadza się na transplantację, tak? W wypadku śmierci zgadza się na użycie jej organów dla ratowania innych. Wtedy jest czarno na białym, tak? Natomiast tu jest bardzo dużo nadużyć. Nieraz filmy sensacyjne nam pokazują, jak potrafią być ludzie bezwzględni, żeby, że tak powiem, człowieka rozczłonkować na organy. I tu jest absolutnie niedopuszczalne. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na te badania naukowe, że nie wszystkie badania są moralne. Często jest testowane są nowe leki, tak? No przepraszam, testować można na zwierzętach, tak? Jak dana substancja będzie wpływać. I tu jeszcze obrońcy zwierząt będą krzyczeć, tak? Jakim prawem na zwierzętach. Ale to jest o wiele bardziej dopuszczalne, że te testy robimy jednak na zwierzętach niż na ludziach, tak? No, myślę, że chyba wszyscy pamiętamy w czasie II wojny światowej w obozach koncentracyjnych takie eksperymenty straszne robiono.
Lekarz Mengele.
No, straszne eksperymenty i na to oczywiście nie ma zgody, tak? Ale postęp nauki wymaga jakichś badań i tutaj no, trzeba też jakiś mieć rozsądek w tym wszystkim, żeby nie naruszać tej godności osoby, żeby nie było uszczerbku na jej zdrowiu, na jej życiu.
W przypadku jeszcze osób zmarłych chciałabym, żebyśmy poruszyli kwestię kremacji.
Kwestii kremacji tutaj Kościół krótko mówi. Kościół zezwala na kremację zwłok, jeśli nie jest ona przejawem podważania wiary w zmartwychwstanie ciała. I teraz jak taka kremacja powinna się odbyć? Otóż obrzędy pogrzebowe powinny odbyć się przy ciele, a dopiero powinna być kremacja i pochówek.
Czyli trochę odwrotnie niż to się zdarza.
Często się zdarza odwrotnie, ale tak naprawdę obrzęd pogrzebu jest przewidziany dla ciała zmarłego. Kiedy ono jeszcze nie jest skremowane, powinien się odbyć pogrzeb, obrzęd msza święta w kościele z udziałem wiernych. Potem ta osoba może być skremowana i potem przy najbliższych, już tylko najbliższa rodzina może być złożona gdzieś do grobu, tak? Te obrzędy w związku z urną, z prochami są bardzo proste. Cały obrzęd odnosi się do ciała, bo my wierzymy w zmartwychwstanie ciała i do tego się odwołujemy, tak? Także pewno są nadużycia, jeśli jest to modlitwa przy urnie, pogrzeb przy urnie, tak? No, ze względów praktycznych nieraz jest osoba skremowana gdzieś w innym kraju, przewieziona do Polski w urnie. To prawidłowo tam powinien być pogrzeb, taki msza święta za duszę tego człowieka, wtedy kremacja, tutaj przyjeżdżamy tylko i no wiadomo, nieraz są najbliżsi, chcą uczestniczyć, odprowadzić tą osobę, dlatego może taką formę też się wybiera, bo Kościół dopuszcza różne formy co do pogrzebu osoby wierzącej chrześcijańskiej, ale tutaj warte podkreślenie jest, że jest Kościół zezwala na kremację zwłok, jeśli nie jest ona przejawem podważania wiary w zmartwychwstanie ciała, tak?
Ojcze, i zaleca Kościół katolicki, byśmy pochowali osobę zmarłą, byśmy nie rozrzucali prochów, nawet
oczywiście,
jeżeli jest to ciało skremowane.
Znaczy, ja,
wtedy, kiedy jest skremowane.
W mojej rodziny nie było jeszcze kremacji, ale tak mi trudno sobie wyobrazić modlitwę nad urną. Modlitwę nad grobem, tak. Bo wiem, gdzie jest złożona moja mama, mój tata, moi dziadkowie, wujek, idę i wiem, że to tam jest, są ich prochy doczesne. Natomiast trudno mi tak jakoś modlić się nad urną, tak, nad jakimiś prochami.
Piąte przykazanie, nie będziesz zabijał. Zwraca naszą uwagę też na potrzebę pokoju, na obronę pokoju, na unikanie wojny. To też taką odpowiedzialność ponoszą może już władze bardziej państwowe, ale każdy z nas o taki pokój może dbać we własnej rodzinie, we własnym otoczeniu.
Tutaj na początku tego paragrafu obrona pokoju jest taki mały podpunkt gniew. Czyli najpierw to jest sprawa, abyśmy walczyli z własnym gniewem, zagniewaniem, żebyśmy nie hodowali w sobie. Czy to w sferze takiej życia osobistego, rodzinnego, czy całego społeczeństwa, że jesteśmy nieraz podburzamy, są podawane informacje, które nakierunkowują nas właśnie na ten gniew, nienawiść, jak ten czy inny naród może się w ten sposób zachowywać, nie? Drugi podpunkt to jest nienawiść. Często ta nienawiść jest taka też pozbawiona rozumu, tak? Bo jak się zapytasz, dlaczego go nienawidzisz, to często ludzie nie są w stanie powiedzieć dlaczego, tak?
To się już tak zapętliło, że
tak.
Nie wiadomo, od czego się zaczęło.
Nieraz jest przekazywana ta nienawiść z mlekiem matki, tak? To tak jak w kargulach jest, nie, że...
Z dziada, pradziada.
Tak, nie, że od maleńkiego trzeba wychować, bo to jest wróg. Dążenie do pokoju tutaj pierwsze to jest to, żeby wykorzystywać zawsze wszystkie środki dyplomatyczne w pierwszej kolejności, żeby nie iść na łatwiznę. I absolutnie katechizm Kościoła katolickiego nie dopuszcza wojny takiej, która najeżdża. Tylko jedyną wojną, którą dopuszcza, to jest wojna obronna. Jeśli agresor najeżdża, masz prawo się bronić, masz prawo, żeby twoi żołnierze odstrzeliwali, żeby bronili terytorium, zasobów też materialnych, tak? Do tego mamy prawo i to jest jedyna wojna sprawiedliwa, wojna obronna. Nie ta, która chce zająć terytorium innego państwa, tylko ta, która broni swojego. I tutaj mamy takie punkty. Ja je przeczytam. Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tak zwanej wojny sprawiedliwej. I one są. Aby szkoda wyrządzona przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna. Aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne. Aby były uzasadnione warunki powodzenia. Aby użycie broni nie pociągało za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia. No niestety teraz mamy takie środki niszczenia, że potrafimy przy użyciu kilku pocisków zniszczyć terytorium całego narodu, tak? Także tutaj trzeba dobierać zawsze środki adekwatne, nie takie, żeby wyniszczyć cały naród.
No my musimy, ojcze, przypomnieć, że wielu świętych, wiele też wydarzeń historycznych przypominają nam, bo i ci święci, i te wydarzenia historyczne przypominają nam, że bardzo często taką najlepszą bronią, żeby zachować pokój, jest różaniec. Nie pamiętam już kto, nie wiem, czy nie ksiądz Dolindo mówił, że różaniec to jest taki karabin maszynowy, tak? Na zło wszelkiego rodzaju.
Tak, tak. I wiele wojn, wielu ofiar można było uniknąć właśnie, kiedyby, szczególnie my chrześcijanie, gdybyśmy sięgnęli po środki właśnie walki duchowej. Bo tu pani mówi o różańcu, tutaj jest, można jeszcze powiedzieć o poście, no, różnych formach pokuty, wynagradzenia za zło. Ta walka się przede wszystkim odbywa w sferze ducha, potem ona może przejść na sferę taką militarną. Także trzeba sięgać po te środki walki duchowej, ale nieraz one nie wystarczą i wtedy trzeba stanąć w obronie.
Tyle na temat piątego przykazania. Nie będziesz zabijał. Jak zawsze odsyłamy Państwa do katechizmu Kościoła katolickiego, gdzie wszystkie z tych tematów, o których rozmawiałam z ojcem Mirosławem, są poruszone i można sobie to wszystko bardzo dobrze uporządkować.
My tylko wyciągamy pewne aspekty, takie dla nas istotne, ale może dla Państwa coś innego jest istotnego, dlatego bardzo ważne jest, żeby samemu sięgać.
Ojciec Mirosław Kopczewski, z Panem Bogiem, do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.